naszych rozważaniach męki naszego Pana Jezusa Chrystusa poruszaliśmy już temat cierpienia Jego w Ogrójcu, Jego spotkanie z uczniem, który Go zdradził, wszystkie cierpienia związane z biczowaniem, z drogą krzyżową. Jednocześnie mówiliśmy o tym, że Wielki Post ma być czasem serca, przemiany tego serca, czasem przyjęcia 10 Bożych przykazań, czasem dostrzeżenia bliźniego w tych najuboższych. Dziś kolejny temat, ale zacznę od kwestii, którą widać dzisiaj, że przechodzi wielki kryzys. Kryzys autorytetu. Kiedy popatrzymy się na to, jakie postacie są autorytetami dla młodzieży, dla dzieci szkolnych, to możemy chwycić się za głowę. Autorytetem obdarzamy ludzi wielkich, mądrych, świętych. Najwyższym autorytetem oczywiście jest Bóg, jest Jezus Chrystus, ten, który za nas się ofiaruje i ten, który pociąga ludzi do siebie w tym dobrym znaczeniu. Dlatego też święci mogą być naszymi autorytetami. I na pewno Bóg przemawia przez świętych do nas, ale przemawia także przez inny środek. I o tym chciałbym dzisiaj gdzieś głębiej powiedzieć. Bóg do nas przemawia przez Pismo Święte. To takie proste, ciągle powtarzane, aby czytać Pismo Święte, aby rozważać, bo to przecież Słowo Pana Boga. A ciągle gdzieś nam jest z tym nie po drodze. Wielki Post jest więc czasem, byśmy karmili się Słowem Bożym. Nie samym bowiem chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana Boga. Wiemy, że potrzebujemy tego metaforycznego chleba na co dzień, aby żyć fizycznie. Tak samo potrzebujemy tego duchowego pokarmu, aby nie głodować, aby ten czas naszego życia tutaj nie był postem duchowym. Wręcz przeciwnie, to właśnie w tej przestrzeni mamy obfitować, a w tej cielesnej pościć. Słowo Boże jest jak miecz. Miecz, który odcina dobro od zła, który sprawia, że wiemy, że to zło, które jest, trzeba się go pozbyć. Jest jak ogień, który wypala to, co niewłaściwe. Pobudza do pracy, nieraz oświeca, osądza to, co niepotrzebne. Jest zawsze skierowane do mnie. Kiedy czytam Pismo Święte, ono nie jest tam do sąsiada, do sąsiadki. Ono jest do mnie. Co Słowo Boże mówi do mnie? I zawsze ma jakieś owoce. Niesie ze sobą swoje owoce, mimo że czasem może nie rozumiemy. Ale prorok Izajasz zapisał tak. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powrócą, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewną urodzaju. Tak samo słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Bo słowo zawsze zaprasza. Zaprasza nas do tego, byśmy zrobili ten pierwszy krok i jednocześnie daje obietnicę, że jeśli zrobisz ten krok, to będziesz bliżej świętości, będziesz bliżej Pana Boga, bliżej radości. Niestety wiemy, że ten pierwszy krok bywa nieraz trudny, bywa wymagający, ale nawet stumilowa droga zaczyna się od tego jednego pierwszego kroku i lęk przed jego postawieniem jest czymś może paraliżującym, ale właśnie to nasze trwanie tutaj wielkopostne może być takim momentem przełamania. Przełamania, aby postawić ten krok, może dla niektórych po raz kolejny, ale żeby to Pismo Święte zaistniało w naszym życiu, abyśmy mieli czym się karmić, karmić Słowem. W Piśmie Świętym jest bowiem moc, moc od samego Boga, umocnienie, źródło życia. To wszystko się zgadza, to wszystko jest i chciejmy z tego korzystać, bo prorok Amos przestrzega nas znowu z drugą stronę, że oto nadejdą dni wyrocznia Pana Boga, gdy ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów pańskich. Przecież są kraje, są ludzie, którzy zapomnieli, jest to jakoś niedostępne, gdzieś to zostało wyrzucone z powszechnego korzystania. I niektórzy zaczynają szukać, zaczynają rozumieć, zaczynają odkrywać, bo mają w sobie głód i odkrywają, że jedynym sposobem, aby go zaspokoić, jest właśnie odkrywanie Bożej miłości, chociażby w Piśmie Świętym. Centralnym, można powiedzieć, tekstami Pisma Świętego oczywiście są Ewangelie, cztery Ewangelie, różne, mówiące o tym samym, ale jednocześnie niepowtarzające się. I wszystkie te Ewangelie mówią o tym, jak Jezus cierpiał, o męce Pana Jezusa, choć każda nieco inny sposób. Święty Marek, na przykład pisząc swoją Ewangelię, adresuje ją do niewierzących, więc takim pierwszym celem jest to, aby ta męka przybliżała człowieka do nawrócenia, do zbawienia. Tam przecież pojawia się setnik, który mówi istotnie, ten był Synem Bożym. Święty Mateusz natomiast zaprasza nas do pogłębienia naszej wiary. Zaprasza, aby wejść w tajemnicę. Święty Łukasz natomiast pokazuje Jezusa, Jego mękę krzyżową jako walkę z mocami zła, jako walkę duchową. Święty Jan natomiast jako świadek wszystkich tych wydarzeń ukazuje wielkość Pana Boga, a krzyż widzi jako tron chwały. I wśród tych czterech Ewangelii odnajdujemy takie bardzo ciekawe zależności, szczególnie w tym kontekście, o którym chcę teraz powiedzieć. Ostatnio mówiliśmy o męce, o przybiciu do krzyża, a dzisiaj chcę mówić także o konaniu na krzyżu, o tych ostatnich chwilach Jezusa. I właśnie w tych czterech Ewangeliach odnajdujemy siedem ostatnich mów Jezusa na krzyżu. Możemy powiedzieć, że to jest taki testament z krzyża. Siedem ostatnich. Pierwszy z nich. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W chwili swojej męki Pan Jezus nie myśli o tym, jak jest zły na swoich oprawców, że są głupi, że nie słuchali Jego słów, że popełnili błąd, że On im jeszcze pokaże. Wszystko to, co my byśmy mieli na myśli, On tego nie ma. Ma zupełnie coś innego. Jest Mu żal tych wszystkich, którzy nie poznali prawdy, bo gdzieś ominęło ich to, zostało to zakryte. I może setki lat by trwało, żeby w ich pokoleniach, w ich rodzinach ta prawda się pojawiła. I właśnie Jezus modli się za swoich oprawców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie poznali prawdy. Jezus jest pełny przebaczenia, także na krzyżu, modląc się za swoich oprawców. Słowo drugie. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. To oczywiście mowa o dobrym łotrze. Łotrze, który został przez świat osądzony. Nie znamy szczegółów, czy sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie, ale z pewnością, widząc skruchę tego człowieka, niejedno miał na sumieniu. I może świat nas osądzić, czy słusznie, czy też nie, ale w sercu Boga mamy zawsze miejsce. Mamy miejsce, jeśli ta nasza skrucha będzie prawdziwa, autentyczna, kiedy otworzymy się na działanie Pana Boga. I nawet w tej ostatniej chwili, jeśli nam będzie to dane, nawrócić się. Będzie czas przemiany I on to właśnie, ten dobry łotr, staje się pierwszym zbawionym. Przecież Jezus mówi do niego: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Słowo trzecie. Niewiasto, oto syn twój. Synu, oto matka twoja. Nie mogło zabraknąć słów do Maryi, która cierpiała, będąc na Golgocie, ale jednocześnie przeżywała jakby drugie zwiastowanie. Tym razem nie przez anioła, ale bezpośrednio od swojego syna, który był Bogiem. I ten właśnie syn, cierpiący, umierający na krzyżu, prosi matkę: stań się matką wszystkich tych, którzy są tutaj, wszystkich nas obecnych, również moich oprawców. Stań się ich matką, prowadź ich do mnie. Niesamowite wymaganie Jezusa, który mówi do matki, a ona, tak jak na początku powiedziała, tak i wtedy i do końca mówi swoje fiat, niech się tak stanie, ufna w słowo swojego syna. Jezus oczywiście też troszczy się o matkę, prosząc swojego ucznia, aby się nią zaopiekował, ale jakże tą opieką była przepełniona Maryja wobec wszystkich. Dalej, słowo czwarte. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Samotność to rzecz straszna, straszliwa, szczególnie w momencie, kiedy wokoło jest cała masa osób, ludzi, a my czujemy się samotni, opuszczeni. Ale jeszcze jest gorsza samotność. Samotność, która nie ma nadziei. Samotność, która nie dostrzega, nie dopuszcza do siebie Pana Boga. I tej samotności od tego momentu jesteśmy pozbawieni, bo Jezus cierpiał, bo Jezus był sam, bo Jezus na krzyżu wycierpiał coś niewyobrażalnego. I w każdym naszym cierpieniu, które nas nieraz zamyka na innych, które nam pokazuje, jak bardzo cierpimy, jak coś jest bardzo niesprawiedliwego, w takim cierpieniu jest z nami także Bóg. Jest z nami także Jezus, bo On wie, co to znaczy. I nie pozostawia nas samych. Nie pozostawia, bo wszedł w przestrzeń tej otchłani, która była nieprzyjednania i wypełnił ją swoją doskonałością i swoją obecnością. Kolejne słowo, piąte. Pragnę. Filozofowie różnych czasów mówili o Bogu jako doskonałym, jako samowystarczającym, jako tym, który nie potrzebuje nikogo i niczego. I faktycznie Bóg nasz jest doskonały. Ale nasz Bóg jednocześnie mówi: pragnę. Pragnę Twojej miłości. Niezaprogramowanej, nieprzymusowej, ale wolnej. Dlatego mamy wolność. I dlatego my możemy tą miłość dawać Panu Bogu z własnej woli. I taka miłość jest cenna. I takiej miłości pragnie Bóg od każdego z nas. Miłości dobrowolnej. Dodatkowo Jezus wypełnia w tych słowach zapisy proroków o tym, że ma być mu podany ta gąbka, to wszystko ma się wypełnić, aby ci Żydzi dostrzegli, że On jest tym Mesjaszem pragnącym miłości. Słowo szóste. Wykonało się. Od kiedy Jezus rodzi się w Betlejem, ma jeden cel, jedną misję, zbawienie człowieka. I On doskonale wie, że ten krzyż staje się doskonałym elementem wypełnienia tego zadania, które ma i które chciał wypełnić dobrowolnie z miłości do nas. I to się właśnie dzieje. Dokonuje się swoistego rodzaju sukces misji Jezusa, który wygląda na porażkę. Ale to jest właśnie ta niesamowita pedagogia Boża. i wykrzykując te słowa wykonało się, Jezus jest pewien, że tą misję dokonuje, wykonuje i pozostaje tylko jeszcze 3 dni, aby zmartwychwstać, aby obdarzyć nas największym darem, darem zmartwychwstania, darem, który dziś niestety jest często wyśmiewany, pomijany, ale czy może być coś bardziej wartościowego, że wieczność jest dla nas otwarta w szczęśliwości? I słowo 7. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ostatnie słowa Jezusa z krzyża łączą Go z Ojcem, pokazują tą ścisłą, piękną relację. To przecież dłonie Ojca ukształtowały człowieka. Mamy ten poetycki obraz zapisany w Księdze Rodzaju. I te same dłonie chcą przyjąć człowieka i przenieść go do innego świata, świata niekończącego się, świata miłości, świata nieskończonego majestatu Boga i Jego uwielbiania. Nikt z nas nie daje sobie życia i nikt z nas nie umie przejść sam do tej szczęśliwości. I właśnie ta relacja z Bogiem Ojcem, którą możemy sobie wyobrażać jako właśnie dotyk czułych dłoni, które się troszczą o nas, jest dla nas taką motywacją, takim natchnieniem i taką nadzieją, że my jesteśmy chciani w niebie, że Pan Bóg chce nas tam widzieć, chce nas tam widzieć. I my, powierzając siebie właśnie w ręce Ojca, robimy to, co możemy uczynić najlepszego. Ten testament niech będzie dla nas taką inspiracją, motywacją, żebyśmy w tym Wielkim Poście faktycznie przemieniali swoje serca. I właśnie może to słowo, słowa Pisma Świętego, te, które zostały zapisane jako ostatnie Pana Jezusa, ale może też całkiem inne, przemówią do nas i przemienią nasze życie. Co daj Boże. Amen.